środku dnia.
Lech Poznań świętuje dziś 103. rocznicę powstania. Wszystko zaczęło się w 1922 roku pod nazwą Lutnia, która zresztą kilka razy się zmieniała. W końcu w 1957 roku pojawił się Lech Poznań. Bardzo szybko Kolejosz, bo ten przydomek jest chyba nawet starszy od nazwy Lech, stał się klubem wielosekcyjnym, na którego chwałę pracowali także koszykarze, koszykarki, hokeiści na trawie, pływacy i kolarze. Dziś to piłkarze, a prawo do nazwy zachowali jeszcze szachiści. Dlaczego Lech nie jest już klubem wielosekcyjnym? Przecież nawet w Polsce Legia Warszawa, Śląsk, Zagłębie, Motor są mocne w wielu dyscyplinach, głównie w grach zespołowych. Co ma na to wpływ? Jakie są prawne uwarunkowania? A może też poznański sport potrzebowałby takiej lokomotywy, która by pociągnęła także pozostałe dyscypliny, które finansowo nie najlepiej. Na te pytania szukamy dzisiaj odpowiedzi w naszym studiu Grzegorz Hałasik z redakcji sportowej.
Dzień dobry.
Dzień dobry. To na początek ci zadam pytanie, czy chodzi, mówiąc krótko, o pieniądze?
O, też, na pewno, bo to, że Lech wielosekcyjny się rozpadł, dokładnie ten wielosekcyjny Lech rozpadł się 29 marca w piątek 1996 roku. Byłem na takim zebraniu, nie założycielskim, tylko likwidacyjnym, można powiedzieć, na Dębcu, przy Grabowej 22, nawiasem mówiąc, dwie uliczki dalej od boiska przy ulicy Grzybowej, gdzie powstawał Lech Poznań w latach 20. ubiegłego wieku. I to, że się Lech spotkał, to tak, to wynikało z tego, że nie było pieniędzy, i to, że teraz ciężko wrócić do wielosekcyjnego Lecha Poznań, to też jest kwestia pieniędzy. Nie tylko, ale na pewno też chodzi o pieniądze, bo trzeba mieć je na ten sport. Tego zabrakło wtedy w 90-tych latach.
No tak, ale wiemy, że Kolejosz sobie świetnie poradził, z różnymi epizodami, natomiast teraz wiemy, że finansowo jest stabilnie i nawet bym powiedział bardzo stabilnie.
Tak, ale to nikt nie wymaga też, żeby te pieniądze wypracowane przez Lecha Piłkarskiego przeznaczać na inne sekcje i żeby się tym dzielić, bo w sumie dlaczego? Myślę, że to jest kwestia, te kluby wielosekcyjne, o których też tutaj wspominamy, to działają troszeczkę na dwóch zasadach. Może być klub piłkarski, tak jak na przykład jest Lech Poznań, i może też prawą do nazwy się dzielić z innymi podmiotami. Tak jest na przykład faktycznie chociażby w Warszawie, gdzie koszykarska Legia Warszawa, a piłkarska Legia Warszawa to są dwie różne spółki. One gdzieś tam kapitałowo są powiązane, ale jednak to są dwie różne spółki. Tak samo jest w Śląsku Wrocław. Piłka ręczna, wielkie tradycje. Koszykówka, przeogromne tradycje w Śląsku Wrocław. Piłka nożna, różne lata, gra w Ekstraklasie, chociaż pewnie spadnie, to też są osobne spółki. Ale na przykład już Zagłębie Lubin jest jednym klubem, który ma po prostu kilka sekcji. Koszykówkę, przepraszam, piłkę ręczną, kobiet, mężczyzn i piłkę nożną.
No, przepraszam, że w Barcelonie, duża Barcelona wspiera na przykład piłkę nożną.
A nie wiem dokładnie, czy...
Albo inne też.
A tak, to jeśli chodzi o kobiety, tak, bo to jest teraz moda i generalnie to też przy ulicy Bułgarskiej usłyszałem, że gdy jeżdżą po Europie na mecze pucharowe, to bardzo często też rozmawia się, czy w tych miastach, czy w tych klubach, gdzie grają swoje mecze, jest piłka kobieca, i też Lecha wielokrotnie nie pytało, czy też stawiacie, bo wszyscy czują też, że UEFA, FIFA na piłkę kobiecą stawiają, to jest teraz taka moda, tam jest duże pole do rozwoju cały czas, tak? I bo daleko jednak komercyjnie jeszcze piłce kobiecej do piłki męskiej, więc tam pole do rozwoju jest duże, nisza do zagospodarowania jeszcze jest ogromna. No i stąd akurat na piłkę kobiecą Lech się zdecydował. I Lech Poznań UAM, grający w pierwszej lidze kobiecej pod kierunkiem trenerki Alicji Zając, już jest Lechem Poznań i zmierza to w kierunku, że pewnie ten mariaż z Uniwersytetem Adama Mickiewicza zniknie, a to będzie faktycznie typowy Lech Poznań. Przynajmniej jeżeli dziewczyny awansują do ekstraklasy.
Z innych sekcji najbardziej chyba szkoda koszykówki, najbardziej utytułowanej przez ostatnie lata. Środowisko związane z tą dyscypliną regularnie się spotyka. Niedawno zorganizowało nawet obchody 102-lecia klubu poza oficjalnym obiegiem, mówi legendarny trener Wojciech Krajewski.
Słyszałem, nie wiem ile z tym prawdy, ale słyszałem, że właścicieli Lecha nie interesuje historia Lecha, interesuje historia piłki nożnej. Jest to dla nas przykre, ponieważ uważamy, że niektóre sekcje mają dużo lepsze osiągnięcia, miały w tym klubie. A poza tym nie rozumiem jednej rzeczy. Real Madryt ma koszykówkę, Barcelona ma koszykówkę, piłkę ręczną, Legia ma koszykówkę. Czyli te kluby piłkarskie doszły do wniosku, że jednak trzeba jakoś zapewnić tym kibicom. Nie tylko letnie doznania sportowe, ale też i zimowe.
Legendarny zawodnik, a także później trener koszykarski Eugeniusz Kijewski.
Nie udało się reanimować sekcji koszykówki, ale tak się cieszę, że jeszcze się spotykamy w gronie koszykarskim.
Stan zdrowia Eugeniusza Kijowskiego już tak nie pozwala mu się angażować we wszystkie sportowe inicjatywy, ale przy pierwszoligowej koszykówce, no nie pod szyldem Lecha Poznań, cały czas działa. No, Mistrzostw Polski 11, jeśli chodzi o koszykarzy Lecha Poznań, gra w najlepszej ósemce w Europie. No, to już było ponad 30 lat temu, to też musimy o tym pamiętać. To jest historia Lecha Poznań, właśnie prowadzonego przez Wojciecha Krajewskiego i na boisku z Eugeniuszem Kijewskim. Koszykarki Lecha też Mistrzostwo Polski i wspaniałe czasy, chociaż tu też koszykarska konkurencja w Poznaniu była mocna, jeśli chodzi o kobiety. No i hokej na trawie też w latach 80. szczególnie mocny, ale nie tylko. I ten hokej na trawie to też taka mocno lechowa była dyscyplina sportu. Posłuchajmy Henryka Kaczmarka.
Z jednej strony to przywiązanie do barw klubowych Lecha, do KKS-u, Kolejowego Klubu Sportowego. Przecież wielu hokeistów pracowało na kolei, dlatego byliśmy z tym bardzo mocno związani.
Wielosekcyjność to była taka duża wartość Lecha Poznań.
Były czasy, kiedy było 21 sekcji, które były albo pierwszoligowymi, albo mieli wspaniałych indywidualistów, jak kolarze, pływacy, prawda, szachiści. Także to sukcesów w Lechu było sporo.
No to jest też dobre pytanie, proszę Państwa. Co się stało w tych latach 90. Czy to właśnie spowodowały te przemiany, które wtedy były?
Trochę tak.
Że ten Lech się rozpadł.
Tak, dlatego że kluby były powiązane z różnymi resortami. Najlepiej miały resorty siłowe, chociaż jeśli chodzi właśnie o nowe czasy, po roku 89, to wojsko i policja, już nie milicja, zrezygnowały ze wspierania. Wojsko jeszcze troszeczkę wspierało, ale już na przykład nie zajmuje się do teraz grami zespołowymi. Raczej wojsko do teraz wspiera dyscypliny indywidualne.
Biatlon.
Na przykład taki jest kojarzony z dyscyplinami siłowymi, ale nie tylko. Natomiast Lech był, jak wiadomo, powiązany z polskimi kolejami państwowymi od przedwojnia, od lat 30. ubiegłego wieku. No i w nowych czasach to się skończyło. Nie było już etatów kolejowych. Musiały sobie te sekcje radzić same i niestety czasy nastały trudne. No i w połowie lat 90. stopniowo wykruszały się te sekcje, aż w końcu wspomnianego 29 marca 1996 roku przy Grabowej 22 w ośrodku szkolenia PKP. Nawiasem mówiąc, Lecha Poznań rozwiązano i podzielono. Stowarzyszenie WKP Lech, które już wtedy przejęło sekcję piłkarską, zachowało te prawa do nazwy i ten Lech został, powiedzmy, przy bułgarskiej. Już wcześniej koszykarze odeszli do jakiegoś zewnętrznego stowarzyszenia, które z czasem upadło i tak zniknęła nazwa Lech, jeśli chodzi o koszykówkę. Koszykarki zostały wchłonięte do AZS-u Poznań i przez jakiś czas ta drużyna grała jako AZS Lech Poznań, ale też ten Lech z tej nazwy szybko zniknął, bo AZS ma swoją rozbudowaną sportową strukturę, jakoś ten Lech pewnie nie był tam potrzebny. Hokeiści na trawie przeszli do Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Błękitny Ekspres Lech i jeszcze przez jakiś czas pod taką nazwą grali, aż zmarł pan Jopek, który tym się zajmował i opiekował i naturalnie to wszystko upadło. No i ci szachiści przetrwali, do nich za chwilę też pewnie przejdziemy.
To jest niesamowicie ciekawe, tak, że akurat najbardziej sportowa sekcja przetrwała.
Szachowa, umysłowa. Jednak widzisz, trzeba mieć gdzieś ten łeb na karku, jak się okazuje.
No, trzeba mieć tu, a nie tu, jak tak, w tym wcipie.
Tak, i ci szachiści przetrwali, dlatego że tam powołano stowarzyszenie. To działało przez jakiś czas tutaj po sąsiedzku przy Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych, jako Lech WSUS Poznań. Tam skończyła się ta współpraca i w klubie Krąg do teraz działa stowarzyszenie, które jest kontynuatorem właśnie Lecha Poznań. Więc przez te wszystkie zawirowania, tak jak powiedziałem, te nazwy uciekały. O, kolarze do Stomilu Poznań przeszli też. I też ta nazwa Lech zniknęła. I kto się pozbył tej nazwy Lech, to nie mógł już do niej wrócić, bo nie było kontynuacji. Tak, bo te stowarzyszenia upadały, które wtedy w 96 zachowały prawa do nazwy, no to jeżeli one upadały, zostały wchłonięte przez inne, to ta nazwa Lech znikała. Została przy WKP Lech Poznań. W 2006 przejęła WKP Lech Poznań, Amika przejęła te wszystkie prawa i tak sobie
ale stosując dzisiejsze kluczki prawne, kto wie, czy nam powstanie sekcja siatkarska przy sekcji szachowej Lecha Poznań.
Akurat wtedy siatkówki nigdy w Lechu nie było.
No,
i
wiem, ale, takie obejście, żeby ta nazwa jednak powróciła.
Nie wiem, czy szachiści by na to poszli, ale może odwiedźmy tych szachistów, bo to jak oni się tutaj uchowali, to
i
myślę,
zaraz
że
państwa telefony oczywiście, bo państwo już dzwonią, tak, ale to sekundkę jeszcze.
Ale to posłuchajmy w takim razie, szachistów, bo to jest naprawdę ciekawa historia, że ta sekcja szachowa przez te wszystkie lata przetrwała. No chodzi przede wszystkim o kontynuację. Posłuchajmy.
Karol Michalski, prezes Stowarzyszenia Klub Szachowy Lexus Poznań.
Lena Michalska, zawodniczka.
Jesteśmy kontynuatorem działalności sekcji szachowej KKS Lech Poznań i czymś naturalnym dla nas było to, że tworząc historię stuletnią, chcemy ją kontynuować dalej. Także tak, jak najbardziej jesteśmy Lechitami.
Teraz waszym domem jest osiedlowy Klub Krąg na Łazarzu.
To dla nas zaszczyt wrócić do tak ważnego miejsca z perspektywy szachowej w Poznaniu.
Jak miałam 5 lat, zaczęłam grać, a tam mnie nauczył. Jestem wyróżniona za osiągnięcie wicemistrzostwa Unii Europejskiej.
Mamy ponad 120 zawodników. Mamy bardzo silną kadrę juniorską, która gra na poziomie pierwszej ligi. Mamy również seniorów, którzy wywalczyli w ubiegłym sezonie awans do drugiej ligi.
No, czyli całkiem można.
Tak, przyjrzałem jeszcze wczoraj profil na Facebooku. To nawet jakiś turniej był, czy mecz, i w koszulkach Lecha, tych piłkarskich, co ciekawe, ci młodzi szachiści siedzą. Tak, no, dlaczego nie?
Proszę, nie.
Nie wiem, czy kupili, czy dostali. Wiem, że tam odwiedza czasami pan Michalski siedzibę przy ulicy Bułgarskiej. Nie wiem, na ile tam przy Bułgarskiej są zadowoleni z tego, że ci szachiści są, no, ale nikt im nie odebrał prawa do nazwy, bo dlaczego miałby to zrobić? Jest kontynuacja, więc jest Lech Poznań szachowy, cały czas funkcjonuje. Ja się cieszę. Bardzo długo był ten hokej na trawie. Chodziłem na mecze hokeistów na trawie, gdy to jeszcze był Wielki Lech, bo te mecze były rozgrywane przed meczem Kolejorza przy Bułgarskiej na bocznym boisku podlaskim marcelińskim. Natomiast później też już jako reporter bywałem na tych meczach TKKF-u Lecha, który tam na początku XXI wieku zakończył działalność. No a teraz z szachistami się spotykamy i bardzo to miłe jest.
61 865 4 654. Proszę państwa, czy państwo tęsknią za innymi dyscyplinami sportu, jak piłka nożna i szachy? Tak? Pod auspicjami Lecha. Panie Andrzeju, dzień dobry.
No dzień dobry. Za szachami? No niby tak, dlatego że mój wnuczek bardzo dobrze gra w szachy. I to jest tyle. Nauczyłem go grać, a teraz mnie leje w każdym kroku, więc troszeczkę mi jest głupio, ale nie o to mi chodzi. Jeżeli chodzi o Lecha, to no, ja bardziej się interesuję takimi indywidualnymi dyscyplinami sportu, takim jak tenis, tam narciarstwo, takie no, wyścigi samochodowe, czy tam motocyklarze, nie o to chodzi. My jedyną taką właśnie brygadą, której no, kibicuję, to jest właśnie no, Kolejorz, nie? I pierwsze takie spotkanie, że tak powiem, spotkanie, czy ten kontakt, czy jakby to nie nazwał, to było w 1972 roku bodajże, kiedy pan Białas wprowadził Lecha do pierwszej ligi i ja wtedy z kolegami sobie robiliśmy taką wycenę, znaczy taką wakację, trasę motocyklami. Tam się na trochę dłużej zatrzymaliśmy nad morzem w Mrzeżynie. I tam obok tego namiotu, w którym się mieliśmy rozbity, właśnie była ekipa kolegów no, z Poznania. Z Poznania, z Lubonia i tak dalej, no i wiadomo, że tam cały czas były te pieśni, kurczę, tam o Kolejorzu, nie? Treści nie będę przytaczał, dlatego, żeby dość nieprzyzwoite. W każdym razie wtedy był mecz Lech Legia, który postanowiliśmy obejrzeć w jakimś ośrodku czasowym, bo wiadomo, na polu namiotowym telewizorów wtedy nie było. A i to był ośrodek czasowy jakiegoś zakładu z Warszawy, tak? No i, no, i wtedy, no wiadomo, no Lech wygrał Jakubczak w serii, pamiętam, bramkę.
1-0, tak.
1-0. No i tak wtedy ci warszawiacy troszeczkę ten, ale potem któryś tam z nich krzyknął, że jeszcze rok, jeszcze dwa i kolejo w klasie A. No i nie wiadomo, czym to się skończyło. Musieliśmy uciekać przed milicją. Bo już stoliki latały w powietrzu, nie?
No ale do 2000 roku grał w Ekstraklasie, więc do żadnej klasy A nie spadł.
No ale powiem tylko tyle, że no i od tego czasu no, to jest jedyna chyba brygada, której kibicuję, że żałuję tylko dlaczego właśnie no Kolejorz, no Kolejorz generalnie i wszystkie te nasze ekipy jak grają w tych rozgrywkach no, pucharowych, międzynarodowych, tak? Dlaczego one się nie mogą przebić gdzieś tam no, do półfinału? No marzę, żeby Lech kiedyś zagrał, no, choćby w półfinale, już nie mówię wyżej, nie? Ale z jakąś taką no, renomowaną, kurczę, drużyną gdzieś zagraniczną, tak? Bo, bo w tych takich eliminacyjnych rozgrywkach to z tymi takimi jakimiś dziwnymi drużynami to wygrywał, a potem Klops, tak?
Panie Andrzeju,
było blisko dwa lata temu, bo Lech był w ćwierćfinale Ligi Konferencji. I nawet rozraszył Fiorentinę.
W tym sezonie to nie dmuchajmy na zimne, ale może być jeszcze ciekawiej. Panie Andrzeju.
Mam nadzieję, w każdym razie, Lech, Kolejosz i tak dalej, nie?
Dziękujemy i witamy pana Mikołaja. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy dla pana tylko piłka, czy jeszcze jednak coś powinno być?
Nie. Chciałbym, że tak powiem, lechowego kosza.
No zatem chyba wszyscy tęsknimy, panie Mikołaju.
Tak, my chyba nadal jesteśmy na trzecim miejscu w tej tabeli historycznej, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski. No 11 Mistrzostw Polski gra w najlepszej ósemce Europy. Tam chyba były swego czasu próby podjęcia i odbudowy sekcji koszykówki, to chyba pan Wiśniewski.
Tak, PBG.
Tak, PBG. To nawet nie wiem, czy nie doszło czasami już do jakichś rozmów.
A to jeżeli już, to mogę tak przytoczyć tę historię, bo faktycznie 2008 rok PBG Poznań przystąpi wtedy do Ekstraklasy i przed tym przystąpieniem rozmawiano na bułgarskiej z właścicielami już nowymi Lecha, bo od 2005-2006 roku wiadomo, że już Amika była właścicielem Lecha i pytano o to, czy taką, powiedzmy, użyczenie nazwy, bo to oczywiście byłby osobny twór, to nie byłoby wtłoczenie tej drużyny koszykarskiej w struktury Lecha Poznań, tylko chodziło o użyczenie nazwy, no i tam padła zaporowa cena. Tam krążyły legendy o tej cenie, ale wtedy dużo pieniędzy Amika wpompowała, mówiąc wprost, trochę w odbudowę i wzmocnienie tego Lecha piłkarskiego, także żeby marketingowo ta nazwa funkcjonowała, nie bardzo chciała się dzielić, no ale przyszły poważne osoby, wtedy właśnie Eugeniusz Kijewski za tym stał, tutaj wspominał też w tej wypowiedzi, że się nie udało, bo bardzo stał za tym, żeby to był jednak Lech Poznań, no i były te rozmowy na linii pana nieżyjącego już pana Wiśniewskiego z panem Rutkowskim, ale z ulicy Bugarskiej padła cena zaporowa za licencję do nazwy Lech Poznań, no i PBG podziękowało i grało przez 3-4 sezony jako PBG Basket Poznań, jednak bez Lecha. Tak było.
A jeżeli miałoby się to teraz wydarzyć, no to rzeczywiście ktoś by musiał wejść, że tak powiem, do spółki z obecnymi właścicielami, zainwestować przede wszystkim w sekcję koszykarską, tak żeby
Duże pieniądze przy dużym ryzyku i pewnie efektach za lat.
Ja też, panie Mikołaju, niestety problem jest też inny, moim zdaniem, że...
No, to się nie wydarzy, jeżeli Poznań nie będzie miał hali...
No właśnie, wyjął mi pan to z ust.
Tak, prawdziwego zdarzenia, bo jakby to się nawet nie spina ekonomicznie, no bo jeżeli dajmy na to, no nie wiem, na samym początku chętnych byłoby do oglądania koszykarskiego Lecha, no na 6, powiedzmy, tysięcy osób, no to gdzie ich pomieścić? No, nie ma.
Panie Mikołaju, tysiąca nie ma gdzie pomieścić w Poznaniu.
No więc właśnie, no i nad tym cholernie ubolewam, bo chyba jesteśmy jedynym wielkim miastem,
które nie ma hali sportowej z prawdziwego. I nie będzie chyba szybko miało, bo z areną znowu tam się wszystko grzązło.
Ja pamiętam, że tak powiem, za Szczeniaka tego właśnie koszykarskiego Lecha, no później tam był chyba Alpengold Poznań,
tak? Tak, to właśnie...
Dipu Basket Club, tak.
Tak, tak, to było przejęcie, ale już właśnie bez nazwy i dlatego też ta nazwa Lech tak się rozeszła w tej koszykówce niestety.
No ale koszykarze byli fantastyczni, czy Adrian Mały...
No tak, panie Mikołaju, to się wszystko zgadza, ale ja teraz wbiję, że tak powiem, trochę klin, może, że dobra, nie mamy hali, ale mamy piękny stadion lekkoatletyczny, na przykład.
Ale w Lechu Lekki Atletyki to nie było.
Dobrze, nie było.
A czy była? 60-60?
Każdym razie chodzi mi o to, żeby dywersyfikować trochę dyscypliny sportowe i się okazuje, że jak nie ma dużych pieniędzy, no to nic nie można zrobić. O tym wszystkim nawet mówią sportowcy, którzy w Igrzyskach Olimpijskich uczestniczyli, że oni sami muszą albo kupować sobie sprzęt, albo stroje nawet. No to w ogóle jest jakoś tak wszystko na głowie. No piłka nożna rozwaliła cały system, przepraszam za ten kolokwializm, i tylko piłka nożna. Nic innego w naszym kraju nie funkcjonuje, chyba że ktoś
nie przesadzajmy.
Siatkówka tak.
Gryzę z połowy funkcjonują. Myślę, że w niektórych ośrodkach bardzo dobrze. w Poznaniu jest gorzej, bo nie mamy hali sportowej. Mhm. Natomiast, ale mocnych klubów nie brakuje w różnych dyscyplinach, czy w koszykówce, czy w siatkówce przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o sporty indywidualne, to uważam, że no tak, wyniki na ostatnich igrzyskach nie były najlepsze, bo medali mało. Tak, jeśli chodzi o Wielkopolskę, to w ogóle. Ale tych 30 sportowców na Igrzyska Olimpijskie prawie z Wielkopolski pojechało. I uważam, że te systemy jakieś stypendialne, wspierające wyróżniających się sportowców nie są złe. Coś pewnie nie działa, nie wiem, w systemie szkolenia, czy może następców w niektórych dyscyplinach brakuje. Powoli próbujemy odbudować tę lekkoatletykę sprzed kilku lat, tak? Bo mieliśmy grat medali, przedostatnie igrzyska w Tokio, no to lekkoatletyka uratowała medalami, ale to starzy mistrzowie skończyli karierę i tak czekamy na tych nowych. Oni teraz się na Mistrzostwach Europy troszeczkę zaczęli pojawiać i miejmy nadzieję, że tam ta koniunktura lekkoatletyczna się
no oglądamy ten medal
nakręci.
Szymona Ziółkowskiego zdobyty nie, no, 20 złoty, lat tak, temu i...
Tak, no, gdzie 20? Ćwierć wieku temu. No 25 ponad. Lat, no, 25. No, tak,
przepraszam.
Tak,
no.
Tak. I to się zgadza. Ten złoty jeden to porażka. Aczkolwiek teraz...
To znaczy, nie, medal nie był porażką.
Ale że tak mało. Przepraszam. Że ćwierć
wieku temu, tak, bo mógł to, jak tak. Słucha, to mógł tak odebrać.
Wiesz co, ale od tego czasu, co igrzyska, do teraz wielkopolscy sportowcy medal zdobywali. Jeden
no tak,
albo dwa. Tak,
tak, ale brązowy w
srebrny,
zapasach.
Tak, srebrny w kajakarstwie. Tak, teraz, a teraz nie było.
Panie Stanisławie, dzień dobry.
Witam serdecznie. Tak słucham z łezką w oku troszeczkę do... Olecha się otarłem.
Panie Stanisławie, ale jakoś inaczej może pan do tego telefonu, bo źle pana słyszymy. Nie wiem, czy to zestaw głośnomówiący, czy co.
Także z łezką wspominam, dlatego że mówię o Polacku się otarłem i o zapasy. No ale to historia dawna. A przez koszykówkę były bardzo blisko związane, bo Kasiu Drancowski był moim sąsiadem.
Oj, panie Stanisławie, bardzo źle pana słyszymy, bardzo chętnie byśmy porozmawiali, ale proszę jakoś inaczej. Panie Jarku, dzień dobry.
Dobry państwu.
Dzień witam. Dobry.
Mi się wydaje, że to wszystko, komercja, te przemiany ustrojowe, co przyszły, to wszystko było, rozwaliło się, bo jak ktoś chciał działać, wchodzili prywatni inwestorzy, jakieś coś, za coś, jak, obiekty, a wtedy, zaraz po wojnie, czy coś, to byli prawdziwi działacze. W każdej miejscowości, nawet małych miasteczka, były po 2-3 sekcje, nie? No, od tego, że przyszedł pieniądz, wszystko, każdy chciał jakoś żyć, zarobić na tym coś. No i to wszystko rozwaliło sport w Poznaniu, czy tam nawet po Wielkopolsce. No, ja uważam, że to jest tylko ta sprawa. Ludzie stali się jacyś wygodni, chcieliby zarobić coś i to jest to. A druga sprawa, Poznań też nie ma jako taki, jak tam kolega, dwa telefony do tyłu, żadnych obiektów w porównaniu do takich miast jak Łódź, Wrocław, czy tam Gdańsk, mają hale po 10-15, a Poznań arena w 70-tych latach, wstyd do Poznania, takie duże miasto i wszystko, żeby się tak opuścić. Ja pamiętam te lata, jak AZS-y były różne, bo trzy kluby siatkarskie, koszykówka, wszystko, no to tak za bardzo nie wygląda jak na Poznań, to tak nie wiem, co to jest.
No tak, panie Marcinie, to panie Jarosławie, to jest słuszna uwaga, o której wspomnieliśmy. To jest ciekawe, czy bez hali sportowej, takiej na przynajmniej 5 tysięcy, 7 tysięcy...
Nie, no dużego sportu nie da się robić.
Tak się patrzy, no. To są, za przeproszeniem, jaja. No. Wszyscy mają obiekty, a poza tak staną, nawet kulturowo tam... Kiedy był kanał 5, taka rozrywka była, coś, a teraz nie ma nic, poza takie, nie wiem jak to powiedzieć.
Mieliśmy kiedyś Laskowika, Smolenia.
Ale znaczy, jeśli chodzi też o wsparcie tych sportów indywidualnych, ja nie lubię, ale żeby już tak to podsumować, bo nie lubię mieszać sportów indywidualnych do gier zespołowych, bo to są jednak dwa różne światy. Jeśli chodzi o organizację rozgrywek, sportu, treningów, także jeśli chodzi o finansowanie, to zupełnie inaczej funkcjonuje i moim zdaniem tego do końca porównywać nie można, no bo w grach zespołowych chociażby są ligi, które grają co tydzień, w grach zespołowych ma czegoś takiego.
No ale gdyby Lech Poznań na przykład miał jakąś sprinterską ligę, wiem, że to jest bez sensu, ale... Taki potentat byłby w stanie jakieś pieniądze na takie dobre treningi wykrzesać i na znajdowanie takich talentów.
Czyli teraz sugerujesz, żeby po prostu zyski, które powiedzmy generuje sekcja piłkarska Lecha Poznań, żeby...
No to ale to byłby promil tych zysków, bo przecież wiemy, jakie pieniądze idą na lekkoatletykę, jaką na piłkę.
Taka społeczna odpowiedzialność w biznesie, można by to tak nazwać, tak? Wtedy, że...
Prestiż, tak? Mm-hmm. No, zawodnik z koszulki Lech Poznań by na przykład rekord polski.
Wiesz, w Legii Warszawa odbywa się to metrów, tak, że jednak te sekcje gdzieś tam są samowystarczalne, tak jak już porównując, bo to jest taki klub największy, też Śląsk. Tylko Śląsk się skupia na grach zespołowych, a w Legii też są te kluby, tam Pięciobój Nowoczesny, tak? Oktawia Nowacka, która zdobyła srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich przedostatnich, to też, czy w Rio de Janeiro, przepraszam, zawodniczka Legii Warszawa oczywiście, ale też tej sekcji Pięcioboju Nowoczesnego, bo ona tam jest i ma tradycję.
Jeszcze kontynuując wątek, bo ja sobie myślę, że na przykład w tych akademiach lechowych, tych piłkarskich, na przykład ja myślę, że wielu chłopaków jest takich, którzy absolutnie mają talent do bardziej do biegania niż do piłki. No i można byłoby wychwytać. Ja wiem, wiem, ale można było wtedy powiedzieć, słuchaj, Stefan...
Ale wiesz co, nie brakuje klubów w Poznaniu, bo jeżeli chcesz uprawiać lekkoatletykę w Poznaniu, no to są kluby i można tam uprawiać królową sportu. No,
może wymyślam.
Dochodzimy do kolejnego infrastrukturalnego problemu, że w Poznaniu, wiesz, już był projekt, już były nawet układanka finansowa, żeby to wszystko zorganizować do krytej hali lekkoatletycznej. No ale te projekty padły niestety. Tam troszeczkę namieszali też społecznicy na Sołaczu i niestety hali lekkoatletycznej po prostu nie mamy w Poznaniu. A gdyby była, wyglądałoby to naprawdę zupełnie inaczej i wierz mi, bez Lecha Poznań akurat.
To by też
i ten AZS sobie radzi. I teraz wracając tam, słuchacz mówił, że kiedyś to było przy tych zakładach pracy. Teraz samorządy przejęły takie finansowanie sportu i uważam, że nie odbywa to się źle w Wielkopolsce. Ja co jakiś czas i moi koledzy redakcyjni i ja jesteśmy na wręczaniu czy stypendiów, czy różnych certyfikatów, czy dofinansowań do różnych sportowych inicjatyw i tego jest naprawdę sporo. Jeżeli ktoś chce uprawiać królową sportu, to może. To klubów jest naprawdę sporo i finansowanie samorządowe można uzyskać i w małych samorządach, i w dużych samorządach, i też w wojewódzkim samorządzie jak najbardziej. Jak już jest wyróżniającym sportowcem, takim ocierającym się Igrzyska Olimpijskie, to naprawdę te stypendia nie są złe.
Panie Marcinie,
a kiedyś były słabe.
Dzień dobry.
Dzień dobry. To ja na początek może mniej miło dla panów Rutkowskich, bo oni zawsze uwielbiają rzucać historią, że tą historią Lecha Poznań i że tak do tych największych klubów, że tak tradycyjnie się stawiać. No więc tak, Barcelona ma piłkę ręczną i koszykówkę na światowym, na europejskim najwyższym poziomie. Real Madrid, Paris Saint-Germain, oni wszyscy mają te koszulki na sobie. Wszyscy ci piłkarze i siatkowi, i ręczni.
Te same stroje, te same wzory, zgadza się. Jak się patrzy
dokładnie
na Paris Saint-Germain...
Ale nie, no tak, dokładnie, bo o co mi chodzi? Mhm. A pan Rutkowski cały czas, jak mówi o tym wielkim Lechu, jak patrzymy, pan przed chwilą powiedział o Legii Warszawa, o Śląsku Wrocław, której koszulki też widać w tej Europie. Legia nawet ostatnio powojowała jakiś czas temu, prawda?
Tak,
powojowała tam nawet bardzo ładnie. No i ten nasz kompleks tutaj jest coraz większy, a że tak powiem, to byłoby głupie. Wąż w kieszeni, znalazłem szybko słowo zamienne, wąż w kieszeni panów Rutkowskich powoduje, że tego nigdy nie będzie. Ja rozumiem tą sytuację i teraz miasto, jak władze miasta, też wiadomo, że żaden biznes nie wejdzie od podstaw, żeby wybudować sobie halę, to ja mam pewność. I teraz do władz miasta. Każda władza uwielbia pławić się w blasku tych medali, gdziekolwiek nie byłyby zdobyte. No ale tak za darmo, to wiadomo, kto ci czego nie da w tych czasach za darmo. I teraz tak, no albo w tą halę się postawi, albo zainwestuje się w te wszystkie rzeczy. Pieniądze nasze podatników. I teraz trzecia strona tego medalu, my podatnicy, żebyśmy potem nie piali, że kurczę, dlaczego zrobili halę, a korzysta z tego biznes. No i teraz jest koło zamknięte. I robimy sobie wszyscy koło czterech liter.
Tak, bo
jesteśmy malkontentami strasznymi. Bo teraz wiadomo, że jak my, jako Poznaniacy sobie nie zainwestujemy w porządną halę, w zarąbisty stadion lekkoatletyczny, nie wiem, w spoko stadion żużlowy, żeby go zrobić, to nic tam nie przyjdzie z pieniędzmi. Day to nie ma już takiego czegoś, że bo skąd day? Ten ktoś przyjdzie i da te pieniądze, jak podpisze, uwaga, dobrą umowę, żeby nie było tak jak Marcelin czy tam Lech Poznań nie cyckał miasta za stadion za śmieszne pieniądze. I teraz tutaj druga, właśnie wrócimy i teraz koło się zamyka i pan Rutkowski, będąc że tak powiem, cały czas na wierzchu, panowie ludkowscy będą cały czas na wierzchu finansowo, powinni sami z siebie chociaż się tak w głowę strzelić i zrobić: okej, robimy tą koszykówkę, okej, zrobimy na początek, wejdźmy z miastem w porozumienie, jak miasto zacznie budować tą halę, dzierżawmy ją, ale zróbmy tą koszykówkę dla tego miasta, bo na piłce zrobiliśmy miliony i na pewno nie jesteśmy na tym stracy. Także ładnie się kółko i każdy z nas, każdy właściciel miasta, począwszy od miasta, przez jakiegoś biznesmena, po nas kibiców i podatników, którzy na to dadzą, powinniśmy po prostu każdą taką jakąś dobrze ułożoną inwestycję wspierać i klaskać, a nie potem mówić, że a kto dał na to pieniądze? My daliśmy na to pieniądze, a biznesmen na to robi, ale my uwielbiamy potem oglądać sukcesy naszych zawodników we wszystkich dyscyplinach, więc to jest chyba najważniejsze. My w tym momencie nie powinniśmy potem już takich rzeczy wygadywać, tak? Tak sobie myślę.
Dziękujemy, panie Marcinie, pozdrawiamy. I teraz,
tak, zastanawiałbym się też nad jednym, bo też do tego nawiązał nasz słuchacz, że dobra, zrobiliśmy piłkę, to teraz róbmy koszykówkę. Nie wiem, czy znają się na tym, żeby robić przy Bugarski i mam wątpliwości, czy faktycznie to powinien robić ten KKS Lech Poznań, tak zarejestrowany przy Bugarskiej 17. Czy jednak nie jakiś podmiot, który się na tym zna i po prostu z nazwy korzystać. Tylko też, żeby to nie był taki sztuczny twór, to trzeba budować od dołu.
Prawnie by się to dało.
Wiesz co, nie. No to kwestia, nie, to musiałby oczywiście Lech Przybułgarski wydać zgodę i o to się wszystko rozbija, bo mówiliśmy o tej historii z 2008 roku, gdy był poważny podmiot, który tutaj chciał budować koszykówkę i przez jakiś czas to robił, ale była cena zaporowa i generalnie chodziło o to, żeby jednak tą nazwą Lech Poznań się nie dzielić wtedy.
Potem pojawił się też pomysł... szachową można wykorzystać, ona ma takie samo prawo na nazwę Lech Poznań jak bułgarska.
Tak. Nie wiem, czy to nie jest wytrych, ale wiesz co, to jeżeli już mówimy, jest szansa, że gdzieś ta nazwa Lech pojawi się trochę w nowym tworze, ale jednak piłkarskim, bo już jest ta kobieca piłka nożna, ale umówmy się, że to jest jedna dyscyplina, czy męska, czy kobieca. Niektórzy mają inne zdanie, ale jednak piłka nożna jest jedna, bo przepisy są te same. Tak. Jeśli chodzi o spalonego i gra 11 dziewczyn, czy 11 chłopaków, musi być bramkarz, 10 w polu i te same wymiary wojska i tak dalej. Więc mamy już kobiecą drużynę Lecha Poznań, która walczy o ekstraklasę. Natomiast jest to Stowarzyszenie Wiara Lecha, które prowadzi działalność sportową. Oni reaktywowali koszykówkę za sprawą też Radka Majchrzaka, między innymi dlatego, czy powołali drużynę koszykówki, między innymi dlatego, że nie robił tego Lech z ulicy Bułgarskiej. I to nawet się całkiem sympatycznie rozwijało, bo z trzecioligowego regionalnego poziomu już awansowali do drugiej ligi, grają w drugiej lidze, czyli już na tak zwanym szczeblu centralnym, ale no, nie wojują tak w tej drugiej lidze. Radzą sobie, ale powiedzmy, szczyty to jest jednak marzenie. A jest tam oczywiście też drużyna grająca w czwartej lidze na boiskach otwartych, Wiary Lecha, ale to jest typowo taki kibicowski projekt, ale też funkcjonuje drużyna futsalu, czyli w halowej piłce nożnej. I tam została ostatnio współpraca nawiązana i jeśli chodzi o ten futsal, tam jest trwa walka o awans do ekstraklasy, to trzeba przyznać, że Bułgarska się przygląda. I zresztą posłuchajmy, bo szefów Wiary Lecha, Pawła Piestrzyńskiego, niedawno w Sportowej Arenie o to zapytaliśmy, jak to jest z tą Wiarą Lecha w futsalu i z Lechem Poznań. Posłuchajmy.
A dobrze kojarzę, że nawiązana została współpraca z Lechem Poznań z ulicy Bułgarskiej, jeśli chodzi o futsal?
Tutaj klub został naszym partnerem, ale już z klubem praktycznie współpracujemy od początku istnienia naszej drużyny. Pomagali nam przy pierwszym meczu w historii 2011.
A może zmierza to w kierunku takim, że sekcja futsalu Wiary Lecha zostanie po prostu kiedyś Lechem Poznań?
Nie mówię nie. I nie powiem pomidor.
Jasne, zobaczymy.
No
zobaczymy.
Przy Bułgarskiej słyszałem tak, przyglądamy się. A już jakiś czas temu to słyszałem.
Przyglądamy się, bo tam zawsze były też w gremiach zarządzających takie marzenia o czymś ekstraklasowym. Zawsze było takie spychanie troszeczkę tematu, jeśli chodzi o niższe ligi koszykarskie i tak dalej, i tak dalej. A tu jeżeli rodzi się coś na pułapie...
Zatem gdy spojrzymy na mapę tak, w futsalu, to tak. Jest tak, Jagiellonia Białystok w waszej lidze, w ekstraklasie Legia Warszawa, z którą graliście w Pucharze Polski, Widzew Łódź chociażby, Piast Gliwice. Lider w tabeli. Futsal ekstraklasy.
No, tak proszę państwa, było już na naszej antenie, tak, ale nawiązaliśmy do piłki nożnej znowu jednak.
Tak, no futsal to jest jednak inna dyscyplina niż trawiasta, ale piłka, tak? I na bułgarskim mówią, że no na piłce to jednak się niby znamy, więc ten futsal niewykluczony, że jak awansuje do ekstraklasy, to będzie Lech Poznań, a nie Wiara Lecha. Być może, nie na pewno, ale też to jednak zostało założone przez kibiców, taka oddolna inicjatywa i to od samego dołu pięło się w górę. jeśli chodzi też o ten futsal. No i kto wie, może do ekstraklasy chłopaki awansują. Są na drugim miejscu, jakby zakończyli na drugim miejscu sezon, to będą grali baraż o awans do ekstraklasy prawdopodobnie. Uwaga, z kim? Ze Śląskiem Wrocław.
103 lata, proszę państwa, dzisiaj Lech Poznań świętuje.
Tak od rejestracji to też trzeba powiedzieć też tak o historii. Jeszcze możemy krótko na koniec, tak? Że ten Lech to tak podobno według ustaleń Jarosława Owsiańskiego, takiego historyka futbolu, to tak powstał w 1920 roku i na to znalazł dokumenty.
Tak, że wcześniej,
ale ten 1922 rok to czas rejestracji i przystąpienia do oficjalnych rozgrywek. Nawet ta data rejestracji to jest trochę umowna, ale plus minus to musiało nastąpić, bo tam po prostu pod koniec marca ruszyły rozgrywki, w których po raz pierwszy Lech wtedy Lutnia Dębiec wystartował. I to tak teraz te stulecie to się obchodzi jako rejestracja, przystąpienie do rozgrywek. Tym bardziej, że dokładnej daty powstania nie jesteśmy w stanie
ustalić. W każdym razie, gdyby Lech był w ZUS-ie, to by już podwójną emeryturę dostawał. Dziękujemy państwu bardzo.
To 3 lata.
Tak. Grzegorz Hałasik, Wojciech Chmielewski, dziękujemy. W środku dnia i za 9 minut godzina 13 kończymy. Za chwilę serwis informacyjny. Do usłyszenia.